I wtedy trzeba nas szybko i brutalnie pacyfikować, żeby zaraza się nie rozprzestrzeniła. A ponieważ Niemcy są państwem poważnym, to ta okoliczność stwarza dla nich pewien problem. Ponieważ Niemcy jako państwo poważne chcą wygrać nie tylko pierwszą, ale i drugą wojnę światową. I już niewiele im brakuje. Już niewiele im brakuje do tego osiągnięcia tego celu. I takim spektakularnym dowodem na sukces ten byłoby uzyskanie przez Niemcy stałego członkostwa Rady Bezpieczeństwa ONZ-u z prawem weta. Niemcy zresztą ubiegają się oficjalnie o ten zaszczyt, ale dotychczas było tak, że biletem wstępu do tego ekskluzywnego klubu było posiadanie broni nuklearnej. Niemcy broni nuklearnej nie mają, to jest jedna z konsekwencji wojny przegranej przez Adolfa Hitlera, ale Francja ma. Ale Francja ma. Między innymi dzięki pomocy niemieckiej, którą poprzez wspólną politykę rolną EWG i Unii Europejskiej pompują pieniądze w rolnictwo francuskie, żeby broń Boże Francja nie zbankrutowała pod ciężarem rozbudowy arsenału nuklearnego, bo on się przyda w przyszłości. Więc Niemcy są państwem poważnym. I teraz dążą do zacieśnienia tej integracji, tak żeby uczynić ją nieodwracalną albo trudno odwracalną. I z tego punktu widzenia jest tu pewien marginalny problem z Polską. Bo ponieważ się jeszcze nie rozwiał całkiem swąd po Oświęcimiu, gdyby tak przyszło do konieczności pacyfikowania, no to mogłoby to skomplikować niemieckie projekty. A Niemcy nie chcą żadnych niespodzianek, nie chcą żadnych komplikacji. W związku z tym rozważają zupełnie serio powtórzenie wariantu organizowania czy nadzorowania administracji tubylczej w Polsce, takiego samego, jaki zastosował Józef Stalin w roku 1944, powierzając organizowanie administracji tubylczej w Polsce lobby żydowskiemu. Z punktu widzenia niemieckiego jest to majstersztyk, dlatego że jeśli nawet by zaistniała konieczność, jeśli byśmy tam zbuntowali tego i zaistniałaby konieczność pacyfikowania nas, to ten nasz bunt można by było zinterpretować jako wybuch organicznego polskiego antysemityzmu, o którym przecież się mówi. A z antysemitami jest krótka rozmowa. Wali się ich w łeb przy aprobacie, przynajmniej oficjalnej, reszty państw europejskich. Każdy jest zadowolony, że to nie on. Prawda? No i jest wszystko w porządku, więc Niemcy nie tylko by nas nie prześladowały, ale by nas wychowywały. Miałyby zasługi pedagogiczne wobec nas. No to majstersztyk, nic lepszego nie ma. I lobby żydowskie na to idzie. Lobby żydowskie na to idzie. W ambasadzie polskiej w Izraelu jest kilkadziesiąt tysięcy wniosków o paszporty. Nawet ci, co mają, to do Polski nie wracają, tak jakby na coś czekali. Ja oczywiście nie wiem, na co czekają, bo jestem ostatnią osobą chyba, której by się zwierzyli. Ale no, tego i owego można się domyślić, że nie chcą przyjeżdżać tutaj tak na gołą ziemię. Nawiasem mówiąc, warto zwrócić uwagę, że w tej chwili na rynku nieruchomości w Polsce trzy takie grupy inwestorów się zaznaczają. Irlandia, Wielka Brytania, to są ci Polacy, którzy tam się dorobili i teraz kupują sobie mieszkania czy działki. I Żydzi. I stąd w tym kontekście trzeba spojrzeć na presję, jaka jest wywierana na polskie władze w sprawie tych odszkodowań, tak zwanych. Chodzi o 60 miliardów dolarów. Otóż, proszę Państwa, każdy, kto by dysponował taką sumą na terenie Polski, ma władzę polityczną. Ci, którzy czekają na powrót, to oni nie chcą wrócić jako byle co, oni chcą wrócić jako szlachta. Jako szlachta. I to jest pewien problem z naszego punktu widzenia. Bo to jest i problem suwerenności narodowej, ale to jest i problem suwerenności państwowej, bo Niemcy, odkąd prezydencję objęły teraz dniem 1 stycznia tego roku, Niemcy postanowiły przyspieszyć tak zwany proces tak zwanego pogłębienia integracji i w deklaracji berlińskiej pani kanclerz Merkel wyznaczyła datę rok 2009. Wszystkie państwa mają przyjąć konstrukcję Unii Europejskiej. Bo widocznie Niemcy już też się trochę niecierpliwią, bo wprawdzie są państwem bogatym, ale żadne państwo nie jest nieskończenie bogate. I jeżeli ktoś chce wierzyć, że Niemcy dlatego pomagają, żyłują swoich podatników, bo kochają Portugalczyków, Greków czy Polaków, to oczywiście niech wierzy, ale ja w to nie wierzę. Niemcy po prostu w Unię Europejską inwestują. Inwestują. I my stoimy przed takim dylematem, czy ratyfikować konstrukcję Unii Europejskiej, czy nie. Ponieważ Niemcy nie mają zaufania do dotychczasowych ugrupowań, które na scenie politycznej są, a zwłaszcza do tej koalicji, która rządzi teraz, to wszystko wskazuje na to, no nie wszyscy ludzie się ze mną zgadzają, niektórzy się uważają, że ja jestem ein myśliwiener Kopf trochę, że tutaj przesadzam. A w każdym razie ja uważam, że Niemcy przeszły na ręczne sterowanie w Polsce. Na ręczne sterowanie w Polsce, to znaczy na postanowiły utworzyć własną partię, która w 2009 roku przyjmie bez żadnego gadania konstytucję Unii Europejskiej. Bo już 16 państw przyjęło, to jeszcze tylko niektóre się tam opierają. I tym sobie tłumaczę ruch na rzecz demokracji pana Aleksandra Kwaśniewskiego, pana Lecha Wałęsy, pana Andrzeja Olkowskiego. To jest zalążek tej formacji, która ma takie zadanie, jeśli chodzi o stosunki europejskie, no i ma zadanie przywrócenia, że tak powiem, storpedowania możliwości zbudowania czwartej Rzeczypospolitej i powrotu do Rzeczypospolitej trzeciej. I to jest trzeci element, suwerenność państwowa w takim oto kontekście międzynarodowym, to jest trzeci element tego pojęcia czwarta Rzeczypospolita, jeśli ten program polityczny mamy potraktować serio. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam, rozgadałem się trochę. Dziękuję. Nie przyjechałem w tym celu, przyjechałem przedstawić sytuację tak, jak ją widzę. Nigdzie nie jest napisane, że ma być komfortowo, więc ja uważam, że polski przedsiębiorca nie musi pakować walizek. Polski przedsiębiorca musi sobie uświadomić tylko, na czym polega jego długofalowy interes. Długofalowy interes. Na przykładzie wyjaśnię, na czym polega, co to znaczy interes długofalowy. Pan minister, były minister Janusz Lewandowski dziwił się, że wśród inwestorów zagranicznych w Polsce dominuje kapitał taki właśnie zorientowany na krótkoterminowe papiery wartościowe, zwany w skrócie kapitałem spekulacyjnym. No i najpierw się dziwił, ale no to jest człowiek spostrzegawczy, inteligentny, więc wkrótce sam sobie odpowiedział. No tak, powiada, jeżeli myśmy wprowadzili uznaniowe 10-letnie wakacje podatkowe dla zagranicznych przedsiębiorców, to oczywiście, że żaden inny tu nie przyjdzie. taki, który się chcemy zainstalować na stałe. Bo jeżeli mu się skończą wakacje podatkowe, a w tym czasie konkurent dostanie wakacje podatkowe, to on już nie ma co robić, prawda? Więc jasne, dla polskiego przedsiębiorcy największym niebezpieczeństwem nie jest przedsiębiorca cudzoziemski, zagraniczny. Największym niebezpieczeństwem dla polskiego przedsiębiorcy jest polski rząd. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że polskie rządy, to nie mówię ten konkretnie, ale chociaż ten też. Chociaż ten też. Wszystkie inne poprzednie robiły to samo. Że polskie władze, może tak powiem, polskie władze tworzą prawo nie z punktu widzenia interesu publicznego, tylko z punktu widzenia interesu biurokratycznego, tej kasty biurokratycznej. I najlepszym dowodem, ilustracją tego, że tak jest, to nie trzeba jakichś studiów przeprowadzać, tylko wystarczy rzucić okiem na dwie rzeczy. Otóż mamy... Polska nie jest państwem, w którym wszystko zostało zrobione i nic nie trzeba robić. Przecież nie jest bardzo dużo do roboty, do zrobienia. Pracy jest bardzo dużo, zapotrzebowanie na pracę jest bardzo duże. Jest mnóstwo ludzi, którzy tam część nie chciały pracować, ponieważ może nie pracować i żyć. Ale jest sporo, którzy chcieli pracować. I między tą pracą, a tymi ludźmi jest jakaś niewidzialna bariera, która nie pozwala im się tu połączyć. To jest złe prawo. Ta bariera niewidzialna. Skąd wiemy, że to jest złe prawo? Ano wystarczy sobie uświadomić rzecz następującą. Słyszeliście Państwo o strajku włoskim. Strajk włoski polega na tym, jak ktoś nie wie, że pracownicy pracują, zresztą bardzo skrupulatnie wykonując wszystkie procedury, jakie zostały, te przepisy, przestrzegają wszystkich przepisów, jakie zostały ustanowione dla sprawnego funkcjonowania tam zakładu, instytucji, przedsiębiorstwa, ale rezultat strajku włoskiego jest taki sam, jak rezultat strajku zwyczajnego, kiedy ludzie po prostu rzucają robotę. Przedsiębiorstwo staje. No to jak tak, to my już wiemy, że te prawa na pewno nie zostały ustanowione dla sprawnego funkcjonowania, jeśli ich przestrzeganie daje taki efekt. To w takim razie po co zostały ustanowione? A dla ugruntowania władzy. Dla ugruntowania władzy. I to jest pierwszy element tego zagrożenia, jaki władza publiczna w Polsce stwarza dla przedsiębiorców. A drugim elementem tego zagrożenia jest to, że rząd jest największym konkurentem polskiego przedsiębiorcy. Przynajmniej w jednym ważnym segmencie działalności gospodarczej, mianowicie jeśli chodzi o kredyt. Jeżeli rząd musi zrealizować, znaleźć pokrycie dla 30 miliardów deficytu budżetowego rocznie, no to on jest największym konkurentem. Po co banki mają kredytować przedsiębiorcę? Jemu się uda albo nie uda, biznes, a tutaj zawsze się uda. Zysk jest bez ryzyka. To już nie mówię, że prowadzi do uzależnienia politycznego. Państwo jest bardzo wrażliwe wtedy na takie... Ale te dwa elementy wystarczą. No i wreszcie część winy leży po stronie przedsiębiorców, którzy, widzą swój interes, że tak powiem, osobisty i w takim krótkim horyzoncie czasowym. Otóż wielu przedsiębiorców popiera reglamentację gospodarczą. Popiera. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy weszła w życie ustawa o działalności gospodarczej 1 stycznia 1989 roku, która rzeczywiście zmieniała ustrój w Polsce, przynajmniej chodzi o gospodarkę, to tam było dosłownie kilka dziedzin, które wymagały koncesjonowania. Dosłownie kilka. O ile sobie przypominam, to był obrót bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, hurtowy obrót lekarstwami, prowadzenie agencji celnych i detektywistycznych, no coś takiego, aptek, prowadzenie aptek, no krótko mówiąc, takie dziedziny, które wiązały się z jakimś tam stanem bezpieczeństwa powszechnego. A 10 lat później, reglamentacja, a więc koncesje, licencje, zezwolenia i pozwolenia obowiązywały już w 202 obszarach działalności gospodarczej. Nie mogło się to stać bez przyzwolenia kół biznesowych w Polsce. Tylko koła biznesowe powiedziały, a no to niech ja dostanę koncesję, a konkurent niech nie dostanie. To ja tam tego, ale gospodarka generalnie na tym traci. Gospodarka generalnie na tym traci. I dzisiaj jest ta ekipa, to da koncesję mi, a jutro się zmieni ekipa, to da koncesję mojemu konkurentowi. Otóż to jest bardzo niebezpieczne, taki brak stabilności. I owszem, jest zagrożenie konkurencją kapitału zagranicznego. Jest. Z drugiej strony ten kapitał zagraniczny, właściwie to dobrze, że on do Polski przychodzi, bo to im więcej kapitału finansowego jest, to mamy większą swobodę manewru. Ale znacznie większym niebezpieczeństwem jest, powiedzmy sobie, na poczynania kapitału zagranicznego to nie mamy wpływu, bo jak on do Polski nie przyjdzie, to gdzie indziej będzie dokazywał i może nam zrobić kuku, prawda? Ale mamy wpływ na postępowanie naszych władz, chyba że już nie mamy. Chyba że już nie mamy. No i tak w tym kierunku powinny iść nasze poszukiwania. Ja nie... Znaczy tematem mojego wystąpienia nie jest tutaj przedstawianie jakichś alternatywnych programów, ale mogę przedstawić, jak Państwo są ciekawi. Ale na razie się powstrzymam. Zazwyczaj z przekazaniem posagu albo w postaci ziemi, albo w postaci złota, więc to jest równo. Proszę? Rycerstwa? Nie, tego nie dawano z reguły. Albo w postaci ziemi, czyli ustęp, że pół królestwa król dawał, prawda? Albo w postaci złota. Więc raczej tu się nic nie zmienia. Jeśli chodzi o możliwości manewru w polityce zagranicznej, bo o to pan pyta. Nie ma takiej możliwości, że sojusz z Rosją, przeciwko Niemcom, albo odwrotnie. Proszę zwrócić uwagę, że fundamentem europejskiej polityki w tej chwili jest strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie. I w związku z tym zarówno Niemcy, jak i Rosja mają do nas tylko jeden interes. Żebyśmy się poddali. O żadnym sojuszu tu nie ma mowy. Nikt od nas tego nie oczekuje. A zarówno Niemcy, jak i Rosja oczekują od nas tylko kiedy my się poddamy. A my się jeszcze próbujemy nie poddawać. I stąd to jest szamotanina taka. W tej chwili tak naprawdę to my stoimy przed takim oto dylematem. Tam rozpoczęły się negocjacje w sprawie tej tarczy antyrakietowej. To jest nie tylko decyzja o znaczeniu militarnym, tylko to jest decyzja o znaczeniu politycznym. Przede wszystkim politycznym, bo to oznacza, że jeżeli byśmy przyjęli tarczę antyrakietową, tak zgodzili się, to oznacza, że wiążemy się na dziesięciolecia z polityką amerykańską. Krótko mówiąc, stoimy przed wyborem opcji amerykańskiej i opcji europejskiej, albo opcji europejskiej w polityce zagranicznej. Każda z tych opcji ma swoje zalety, ale ma swoje wady. Jakie zalety ma opcja amerykańska? Pierwsza to jest taka, że Stany Zjednoczone są państwem bardzo silnym. Może najsilniejszym na świecie. To jest zaleta, bo dobrze jest się związać z państwem silnym. Druga zaleta to jest to, że Polska już jest związana ze Stanami Zjednoczonymi, Sojuszem Północnoatlantyckim, w którym Polska chce być. I wreszcie trzecia zaleta, może nie taka istotna, ale też warto ją zauważyć, że Stany Zjednoczone nigdy w przeszłości nie podnosiły i teraz też nie podnoszą żadnych roszczeń terytorialnych wobec Polski, czego o innych państwach nie można powiedzieć. I to są właściwie wszystkie wersje. A wady jakie są? No pierwsza wada to jest taka, że sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego. Sojusz egzotyczny jest wtedy, kiedy utrata niepodległości przez jednego sojusznika może nawet nie zostać zauważona przez drugiego sojusznika. I sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego. Ale my na to nic nie możemy poradzić, no takie są dysproporcje. Druga wada jest taka, że Stany Zjednoczone często swoją politykę zmieniają. Często jeden prezydent prowadzi taką, potem się zmienia prezydent, to jest całkiem inna polityka. I w związku z tym, no, a co z nami wtedy? Jest konsekwencją tego, my nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Nie jesteśmy w stanie tego zmienić. W związku z tym, jeśli byśmy wybrali opcję amerykańską, to musielibyśmy się nauczyć z tym żyć, bo my na razie nie umiemy. Musielibyśmy się nauczyć z tym żyć w taki sposób, żeby nawet w warunkach tej zmienności czy egzotyczności sojuszu realizować polski interes państwowy. Krótko mówiąc, musimy się nauczyć harmonizowania polskiego interesu państwowego z interesem amerykańskim. Bo my nie możemy narzucić Stanom Zjednoczonym sposobu rozumienia ich interesu, oni sami rozumieją własne interesy. My musimy tylko nauczyć się tak kształtować polski interes państwowy, żeby on był kompatybilny z amerykańskim. Ja to nazywam harmonizowaniem. I jeszcze drugiej ważnej rzeczy się musimy nauczyć. Tak ten interes państwowy nasz komponować, żeby on był możliwy do zrealizowania natychmiast. Bo z uwagi na zmienność amerykańskiej polityki dołu może nie być. Rozumiecie Państwo? Wyjaśnię to na przykładzie Iraku. Polska nie miała w Iraku żadnego interesu. Jeśli wzięliśmy udział w operacji w Iraku, to tylko dlatego, że Stany Zjednoczone poprosiły nas o przysługę polityczną. No nie o militarną, to tam ona tak wyglądała, ale o przysługę polityczną. Chodziło o stworzenie wrażenia, że to nie jest prywatna wojna prezydenta Busha, tylko operacja szerokiej społeczności międzynarodowej. I dlatego udział każdego państwa był taki pożądany, jak tam pluton wojska wysłał, to zawsze się to nazywało, że bierze w tym udział. I oczywiście mogliśmy odmówić. Stany Zjednoczone jakoś by sobie poradziły pewnie i bez nas. Natomiast myśmy, odmawiając, bierzemy ryzyko na siebie, że w sytuacji, kiedy my poprosimy o przysługę, to Stany Zjednoczone nam odmówią. A my takiej odmowy możemy nie przeżyć. My już sobie możemy nie poradzić w takich sytuacjach, więc trzeba tutaj sojusznika szanować. Zwłaszcza takiego. Ale godząc się na wyświadczenie Stanom Zjednoczonym przysługi, powinniśmy natychmiast poprosić o dwie przysługi wzajemne. Pierwsza przysługa to zgoda rządu amerykańskiego na militarną konwersję polskiego zadłużenia zagranicznego. Chodzi o to, żeby to, co mamy oddać w ramach długu zagranicznego, to żeby nasi wierzyciele się zgodzili, żebyśmy my to przeznaczyli na modernizację polskich sił zbrojnych, które są siłami zbrojnymi całego NATO i jeszcze są ulokowane na wschodnim skraju obszaru NATO, prawda? Granicą już przeciwnikiem potencjalnym. To jest około 4 miliardów dolarów rocznie. Przez następne kilka lat, a potem coraz to mniej przez następne 20 lat. No to gdyby się udało uzyskać zgodę Stanów Zjednoczonych na coś takiego, no to nie mieliśmy w Iraku żadnego interesu, a teraz by się okazało, że ta polska dywizja, która tam jest, to ona zarabia 4 miliardy dolarów rocznie, no to już warto się schylić, bo to mamy interes w Iraku, prawda? Druga przysługa, żeby rząd Stanów Zjednoczonych nam obiecał, że nie będzie na nas naciskał w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. Ja tam bez ostentacji nawet nie musielibyśmy się tym chwalić, tylko żebyśmy to wiedzieli. To wtedy byśmy inaczej podchodzili do tych tam różnych hałasów. Bo tego jeszcze nikt nie umarł, a my amerykańskiego nacisku możemy nie wytrzymać. Więc to mielibyśmy dwa ważne interesy państwowe do zrobienia. Tyle tylko, że pan prezydent Kwaśniewski w ogóle o tym nie pomyślał, ponieważ on liczył na to, że zostanie, że prezydent Bush poprze jego kandydaturę na sekretarza generalnego ONZ-u. I takie, przez takie głupstwo żeśmy to po prostu przeoczyli. Więc trzeba się tego nauczyć, bo jeżeli będziemy mieli takich mygusów, trzeba być mygusów, mówię, używam tego słowa z premedytacją, bo jak byłem w Waszyngtonie, to właśnie rozmawiałem z takim starszym panem doradcą prezydenta Reagana, byłem, który to o tym żeśmy mówili. Ja go prosiłem o 10 minut rozmowy, 3 godziny mi poświęcił, także bardzo był grzeczny dla mnie. I między innymi to mi powiedział, że mówi, tutaj się takich ludzi nie ceni, bo jeżeli on jest gotowy puścić w trąbę interes własnego państwa, to dla nich jest to sygnał, że nie można mu dać żadnej posady, bo jak on swój kraj zdradzi, to on wszystkich zdradzi. Nie może, to dadzą mu tam jałmużnę, tam wykłady tego, bo to tam każdemu dadzą, ale nic więcej. I trzeba się tego nauczyć, bo inaczej nie będziemy mieli żadnej korzyści, nie potrafimy uzyskać, będziemy się tylko poświęcać. To nie ma sensu. Nie ma sensu. Jaka jest alternatywa? Bo zawsze trzeba w polityce alternatywę istniejącą, nie taką, jaką sobie potrafimy myśleć, bo zawsze sobie potrafimy myśleć piękniejszą. I zawsze ta istniejąca przegra z tą piękniejszą, by sobie potrafimy wyobrazić wszystko. Więc alternatywą jest opcja europejska. Opcja europejska, która właściwie niczego od nas nie wymaga. Tylko żeby się zgodzić na to, co Niemcy nam proponują. A Niemcy, ponieważ mają strategiczne partnerstwo z Rosją, to oni nam proponują jedno. Poddajcie się. Ja uważam, że NATO jeszcze jest za wcześnie. Że zawsze zdążymy się poddać. Znaczy nie zawsze, przepraszam. Bo to możemy nie zdążyć. Jeśli by się okazało, że nie możemy się nauczyć tego, co warunkuje jakieś korzyści z opcji amerykańskiej, to rzeczywiście trzeba się poddać, póki jeszcze czas. Póki sami nie wezmą. Rozumiecie Państwo? Proszę zwrócić uwagę, że powiernictwo pruskie, ktośmy wiedzieli, złożyło w Trybunale Strasburgu 22 pozwy przeciwko Polsce. Rząd niemiecki się od tego odciął, oczywiście, tam nie popiera tego, jasne, nie musi zresztą, bo to nie wymaga, nie jest to konieczne. I cisza zapadła, prawda? Wiemy, co się z tymi pozwami stało. Nic nie wiemy. Ani słowa nie wiemy. Natomiast jeśli Trybunał w Strasburgu, chociaż jeden ten pozew zacząłby merytorycznie rozpatrywać, nawet jeśli go potem oddali. Ale jeśli by tylko zaczął go merytorycznie rozpatrywać, to oznacza to, że stosunki własnościowe na 1/3 terytorium państwa polskiego zostały poddane pod arbitraż międzynarodowy. To jest, byłoby to wielkie zwycięstwo dyplomacji niemieckiej, bo to byłby wstęp do podważenia suwerenności Polski nad tym obszarem w ogóle. A przypominam, że artykuł 116 Konstytucji Niemieckiej stwarza wrażenie, że Niemcy istnieją w granicach 1937 roku. Niemcy to jest państwo poważne. To poważne. I to nigdy nie rezygnują z niczego. Nigdy z niczego. I to raz na zawsze sobie zapamiętajmy. I dlatego, niech się pan nie gniewa, ale nie ma takiej możliwości, żeby tam Niemcami i tak dalej. Nie ma. Rosjanie zresztą teraz jest coś takiego, to jest bardzo niepokojące. Ja nie mówię, że to błąd, ale bardzo niepokojące. Otóż wprawdzie Polska weto postawiła i to w sprawie rokowań Unii z Rosją, to weto jest skuteczne. To jest jeszcze dodatkowy argument, żeby uważać z ratyfikowaniem konstytucji, bo jak po konstytucji to już nie ma weta, za większości głosów, byśmy zostali przegłosowani. Otóż i pani Stotyga, i pan Kowal powiedzieli, że to wielki sukces, że Unia Europejska walczy o nasze interesy w Samarze. Proszę państwa, przypominam, że Winston Churchill reprezentował nasze interesy w Moskwie wobec Józefa Stalina, skończyło się to na Jałcie. To już lepiej samemu. Najgorzej jest się wyręczać pośrednikami, zwłaszcza takimi. To nie mówię, że to jest jakiś błąd, ale trzeba uważać. Stefan Kisielewski miał takiego profesora, który zawsze powtarzał, ty zawsze bardzo uważaj. My też powinniśmy zawsze bardzo uważać. Proszę.